Radio Campus. Same sztosy.
W naszym studiu jako pierwszy dr Konrad Niemira, dzisiaj w barwach Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
A w środę wraca na Uniwersytet Warszawski z wykładem poświęconym, ja podrzucę takie cztery hasła, będziemy je rozpakowywać w kolejnych minutach naszej rozmowy, XVIII wiekowi, Norblinowi, rysowaniu i jeszcze wielbłądy mają tutaj znaczenie, ale postacią, od której zaczniemy, będzie rzeczywiście Norblin i tutaj od razu proponuję wyjaśnić takie i zapobiegać takiemu swędzeniu mózgu, które może wystąpić u słuchaczy i słuchaczek. Na hasło Norblin widzą fabrykę. Jak wiele dzieli naszego Norblina od fabryki, która no dziś nie jako fabryka, ale jako budynek funkcjonuje w Warszawie?
Dzielą go dwie generacje. Ten Norblin, którego my znamy od fabryki, to jest wnuk artysty Jean-Pierre'a Norblina, który przyjechał do Polski w latach 70. XVIII wieku. Potem
czyli
do Francji
można mówić
wrócił.
Jana Piotra.
Ja właśnie mówię zawsze z francuska. On się nigdy polskiego nie nauczył. Spolonizował się jakby na takim poziomie mody na przykład, że się ubierał z Polska, nosił polskie czapki, polskie kurtki. Natomiast został trochę odcięty od tego, co się działo tutaj. Też przy pierwszej nadarzającej się okazji do Francji wrócił. Natomiast jeden z jego wnuków przeniósł się z Paryża do Warszawy, założył fabrykę, która produkowała platery, sztućce i rozmaite cukierniczki.
A chociaż trochę tych pieniędzy kojarzonych z fabryką towarzyszyło temu pierwszemu Norblinowi, czyli Janowi właśnie?
Raczej nie. Temu wnukowi zresztą też, bo on tę fabrykę założył dlatego, że się dobrze ożenił i tak naprawdę ona powstała za pieniądze żony Niemki, a nie te pieniądze wypracowane krwawicą artystów Norblinów.
Okej, czyli w kobietach siła, w malarzach, rysownikach chyba nie w XVIII
tak,
wieku.
Tak, malarze tylko polot, a biznes jest gdzie indziej.
Na serio o tym Janie Norblinie, malarzu, artyście. Wikipedia podaje, że to jeden z wybitniejszych malarzy rodzajowych. Tymczasem o rysowanie jednak chodzić będzie w środę.
Tak, ale w rysunku też podejmował tematykę rodzajową, co oznacza, że malował to, co widział na ulicach Warszawy. Bardzo chętnie malował przekupki, targowiska, takie scenki z życia miejskiego, też żebraków. I większość tych prac jest poukrywanych w muzealnych magazynach. My nie oglądamy ich na co dzień, kiedy idziemy zobaczyć bitwę pod Grunwaldem, bo te prace są po prostu wrażliwe, wykonane na bardzo kruchym podłożu, wykonane materiałami, które pod wpływem światła by bardzo szybko wyblakły. Dlatego właśnie zalegają w szufladach, w albumach. I o tej właśnie części twórczości Norblina będę w środę na UW mówił. Też dlatego, że jest ona znacznie większa niż ta część malarska, którą my znamy. Obrazów Norblina powstało około 140, może nieco więcej, natomiast rysunków powstało przynajmniej 4-5 tysięcy. Więc jest to naprawdę gigantyczna, no, monumentalna skala produkcji, bardzo słabo znana, słabo rozpoznana.
A warta, cenna?
Ojej, no i tak i nie. Część tych prac to są rzeczywiście bardzo takie solidne, eleganckie, wielkoformatowe dzieła, które można sobie powiesić na ścianie tak jak obraz, ale duża część to są śmieci. Takie rysunki prywatne, warsztatowe, których on nigdy nikomu nie pokazywał, które niekiedy mają naprawdę 2,5-3 centymetry wielkości.
No właśnie, tak nie wiedzieć, dlaczego o nich myślę, że skoro był malarzem, to ten rysunek mógł być jakimś rodzajem rozgrzewki, wprawki, szkicu, a potem sięgał po sztalugi.
Tak, do XVIII wieku. Do XVIII wieku rzeczywiście artyści zwykle wykorzystywali papier, żeby szkicować coś, co przyda im się potem przy produkcji obrazu. Natomiast w latach 20. doszło do rewolucji i rysunek stał się medium autonomicznym. Powstało coś, co nazywa się rysunkiem kapitalnym, z francuskiego. To jest rysunek, który potrafi mieć 30, 40, ale nawet metr albo 2 metry wielkości, który w XVIII wieku oprawiało się w taką elegancką, złoconą ramę, umieszczało za szkłem i wieszało na ścianie tak, jakby to był obraz. U nas, w Polsce, te rysunki nazywało się niekiedy wielbłądami. Stąd właśnie w tytule tego wykładu jest to pytanie, ile tych wielbłądów u siebie w domu Norblin miał, a wiemy, że miał ich całkiem sporo.
A z domu norblinowskiego trafiły gdzie? Skoro są ich tysiące, myślę znowu o piwnicach jednego muzeum, kilku muzeów, czy raczej Polska, czy jednak Francja?
On większość tych prac wywiózł ze sobą do Francji. On bardzo mało sprzedawał. Potem kolejne pokolenia rodziny systematycznie to rozprzedawały, natomiast największe zespoły rysunków wróciły do Polski. One są dzisiaj w Krakowie i w Warszawie. Bardzo duży zbiór jest też w Winnicy w Ukrainie.
I jak te rysunki odczytywać? Wydaje mi się, że to już mogło się pojawić w naszej rozmowie. To znaczy jako poboczna działalność, czy jednak w pewnym sensie główna na którymś odcinku jego życia?
Tak, no i to jest wielki problem. Znaczy w moim odczuciu zawsze główną działalnością jest to, na czym robimy pieniądze. Proszę Państwa, pieniądze są w życiu bardzo ważne.
Mówi człowiek, który badał dobra luksusowe.
Taki, który mało zarabia, bo pracuje w nauce. Natomiast, więc w takim sensie biografii Norblina nie są one istotne. To jest właśnie w dużej mierze taka jego prywatna sprawa, rzeczy rysowane do szuflady, no co nie znaczy, że one nie są ciekawe. Przede wszystkim dlatego, że ponieważ one są prywatne, on tworzy je z dużym poczuciem wolności. Znaczy on na papierze może narysować wszystko, bo to jakby nic nie kosztuje. No papier tak jak dzisiaj jest tani, wtedy był tani. I bardzo wiele tematów tych rysunków takie właśnie lekkie są. Mamy tam na przykład dzieci, które puszczają bąki. I widać, że ubranie dziecka jest tak wzdęte, bo właśnie wiatry go rozdmuchują. No szkoda byłoby pieniędzy wydanych na farbę, żeby coś takiego malować na obrazie. Natomiast żart w rysunku, taka karykatura, no właśnie jest łatwy, no bo jest prawie za darmo, bo to kosztuje parę groszy.
Myślę, do jakiej kategorii można by go współcześnie wrzucić? Czy trochę memiasz z tym swoim rysowaniem? Czy może też jakiś reporter? No bo jednak wracam do tego, co pokazywał, czyli nie zawsze tę piękną wersję rzeczywistości, ale tę prawdziwą.
Tak, totalnie memiasz, totalnie też troll i totalnie osoba zgorzkniała. Nie wiem, czy możemy wymieniać nazwy słynnych profilów na Instagramie, ale to jest taki właśnie Michał Marszał XVIII wieku.
Albo bardzo Mike ironiczny, Harder.
Dokładnie. Mm-hmm. Bardzo ironiczny, bardzo cierpki. Taki słodko-gorzki, taki też, któremu zależy, którego dotykają problemy społeczne, ale nie chcę właśnie mówić o nich takim publicystycznym artykułem, tylko właśnie ironią albo krótkim żartem. Bardzo dużo na tych rysunkach jest na przykład piesków, zwierzątek, kotków, no rzeczy takich właśnie, które my też dzisiaj lubimy po prostu na Instagramie obejrzeć, które nam właśnie poprawiają na chwilę humor.
Doktor Konrad Niemira niezmiennie w naszym studiu i Jean-Pierre Norblin, fruwający gdzieś w naszej rozmowie, bohater i środowego wykładu, ale też pracy badawczo-literackiej naszego gościa. Zostawił po sobie obrazy, kilka tysięcy rysunków, o czym rozmawialiśmy, ale co jeszcze zostawił? Co można spotkać, kiedy ktoś w XXI wieku postanowi przyjrzeć się tej osobie postaci?
Zostawił po sobie jeszcze ryciny i to bardzo ciekawe prace, ponad 100, w większości inspirowane sztuką Rembrandta, czyli z takim mocnym światłocieniem, w gruncie rzeczy mroczne i prawie czarne, co też jest rzadkie w XVIII wieku, który my kojarzymy właśnie z różem, pastelowymi kolorami, taką wesołą, pastelową paletą, a tutaj nagle artysta, który właśnie kocha mrok i migoczące gdzieś tam światło świecy, zostawił też po sobie dużo dzieci z dwóch żon. I tak naprawdę te dzieci w dużej mierze są jego spuścizną. Kilku z jego synów zostało artystami. Jeden muzykiem, jeden malarzem, z takimi dosyć solidnymi karierami i we Francji, i w Polsce.
A z takich rzeczy osobistych?
Przedmiotów. Mhm. A niedawno, i to jest naprawdę świeżynka, w Krakowie sprzedano książkę ze zbioru Norblina, którą totalnie pomazał, zarysował, nie szanował jej zupełnie. I to jest właściwie jedyny przedmiot, który przetrwał. Jeszcze przed wojną było kilka takich drobnych pamiątek rodzinnych, na przykład miniatury z portretami jego i żony, które pochodziły właśnie ze zbiorów artysty, ale jak wszystko w czasie wojny, te prace zaginęły. Natomiast wiemy też, że Norblin był bardzo zapalonym kolekcjonerem, który zbierał obrazy. I to naprawdę obrazy pierwszorzędne, takich artystów jak Boucher, Robert, ale na przykład Rembrandt. Ten Rembrandt, pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem, który dzisiaj jest w Muzeum Czartoryskim w Krakowie, został właśnie kupiony przez Norblina w Paryżu, przywieziony przez niego do Polski. I kilka takich obiektów, które były z nim związane właśnie, przetrwały, rozproszone po różnych muzeach i w Polsce, i we Francji, i w Stanach.
A jak to wytłumaczyć z jego mało zasobnym portfelem, przynajmniej na koniec życia?
Zaliczka. Prawdopodobnie dostał tuż przed przeniesieniem się do Polski zaliczkę od księcia Czartoryskiego. No taką zaliczkę właśnie, żeby kupił sobie to, co mu się w Polsce przyda. I on zamiast zainwestować to w sprzęty, kupił obraz, prawdopodobnie z myślą o sprzedaniu go z zyskiem w Polsce. Kupił też wtedy we Francji sporo rysunków i też prawdopodobnie po to, żeby je tutaj naszym lokalnym magnatom sprzedać.
Gdyby chcieć po Warszawie przejść śladami Jean-Pierre'a do fabryki na końcu, bo wiemy, że to już wnukowie, wnuczęta, gdzie zacząć?
A wsiąść do autobusu 180. Szanowni Państwo, autobus 180 zabierze nas do wszystkich ważnych miejsc związanych z artystą, albo prawie wszystkich. On przez pewien czas mieszkał w oficynie Pałacu Błękitnego, to jest przy Parku Saskim. Potem mieszkał na rynku Starego Miasta w Kamienicy Gniewczyńskiego. Tam dzisiaj jest Muzeum Warszawy. To jest ta kamienica, gdzie są kasy. Związany był też z przystankiem autobusowym Uniwersytet, bo w Pałacu Kazimierzowskim mieściły się dwie sale z wykonanymi przez niego do szkoły rycerskiej dekoracjami. No warto też uronić jedną łzę, myśleć o Norblinie, kiedy jesteśmy na ulicy Miodowej, bo tam w czasie insurekcji kościuszkowskiej odbywały się walki między ludem warszawskim a armią rosyjską, które Norblin właśnie utrwalił w kilku rysunkach. I gdybyśmy wysiedli z autobusu 180, to można też podjechać na Powązki, bo co prawda Norblin nie jest tam pochowany, bo w jego czasach nie był to cmentarz, tylko bardzo malowniczy park krajobrazowy. Natomiast Norblin bardzo chętnie właśnie ten park uwieczniał w rysunkach. Wiemy też, że przemieszkiwał tam w takim drewnianym domeczku, pił alkohol i dobrze się bawił.
Miałam pytać właśnie o to, jak jego biografia połączona z historią Polski, ale też Europy, jakie skutki daje, ale skoro dobrze się bawi, to można wnioskować, że mimo trudnych czasów, w których przyszło mu żyć, myślę o upadku Rzeczpospolitej, o rewolucji francuskiej, na którą trafił, radził sobie dobrze.
Ojej, no i tak i nie, bo nawet jak ktoś radzi sobie dobrze, to zawsze przecież chce lepiej. Nawet jak się dobrze zarabia, to chce się zarabiać więcej. No i Norblin był takim artystą właśnie średniego szczebla, któremu nie brakowało do pierwszego, natomiast który też nie zrobił tutaj aż takich kokosów jak inni. Marcello Bacciarelli na przykład ma willę, kupuje sobie działkę, buduje pałac, buduje pawilony w ogrodzie, no żyje po prostu, ma karetę, żyje jak król. Norblin tymczasem pracuje przede wszystkim jako guwerner, a nie artysta przez wielkie A. Chodzi do pracy piechotą, ma kilka gęb w domu do wykarmienia i nawet jeśli zarabia przyzwoicie, no to nie jest takim artystą celebrytą, artystą bogaczem, który jest powszechnie znany. To doskonale też pokazuje to, co się z nim stało, kiedy zdecydował się na powrót do Francji, bo on nie wrócił najpierw do Paryża w blasku chwały, tylko wrócił na wieś, kupił sobie małą fermę, zainstalował tam żonę i dzieci, no i oszczędzał na zakupach, no bo jakby część produktów rolnych ma po prostu ze swojego gospodarstwa i dopiero po 4 latach, kiedy żona już jakby nie mogła tam wytrzymać, przenieśli się z powrotem do Paryża.
Jest taki autoportret Norblina, który dużo mówi o jego osobie, więc chciałam, żebyś powiedział, co mówi, ale też w jakim czasie jego życia powstał w takim razie.
Znaczy mówimy o słynnym autoportrecie z przedziałkiem,
tak
rozumiem.
Jest.
Tak, na jednym z wczesnych autoportretów, powstałem pewnie jeszcze przed przyjazdem do Polski, Norblin przedstawił się z przedziałkiem. Widać rzeczywiście na głowie taki delikatny przedziałek. Widać też, że artysta powoli już zaczyna łysieć. Tam pojawiają się zwiastuny zakoli. I pokazał się też w takim bardzo prostym, brązowym stroju z białą koszulą gdzieś tam pod spodem. Portret wygląda bardzo typowo, ale jest bardzo niezwykły. Przede wszystkim dlatego, że artyści tamtych czasów na autoportretach zwykle chcieli wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Na przystojniejszych, lepiej zbudowanych i bogatszych.
Wszystkiego tego Norblinowi brakuje.
Tak, a wszystkiego temu Norblinowi brakuje i zamiast pokazać się właśnie w eleganckim, drogim stroju, który mógł sobie wymyśleć i namalować, to pokazuje się w takim stroju, w jakim ówcześnie chodzili lokaje albo służba dworska i bez peruki typowej właśnie dla ludzi zamożnych, a w naturalnych i powiedzmy sobie szczerze mizernych włosach. I to już jest niesamowite samo w sobie, że ktoś odrzuca możliwość robienia sobie dobrego PR-u, pokazywania się właśnie jako osoba fajniejsza niż w rzeczywistości i nie wstydzi się tego, że jest właśnie no, kimś z klasy średniej.
Czyli niby mógłby być memiarzem, ale nie ma tej takiej instagramowej tendencji pokazywania siebie w najlepszej wersji.
Dokładnie, dokładnie. Zresztą na innych autoportretach widać właśnie taką cierpkość. Norblina jest taki znany tylko z fotografii portret z lat 80., gdzie widać po prostu, jaką miał ohydną skórę. Że malował wszystkie niedoskonałości tego, jak wyglądał, albo jeszcze z tych późniejszych po prostu no, dokumentuje upływ czasu. Jak wygląda coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. W ogóle nie próbuje tego cenzurować albo idealizować własnej twarzy.
I taki właśnie zacięty wyraz twarzy na tym portrecie. Strach tak. Rozmawiać.
Tak, wiemy też, że prywatnie był osobą dosyć trudną. Wiemy, że jego dzieci narzekały na to, że nigdy nie powiedział im niczego miłego. Jeden z synów, kiedy wygrał pobyt stypendialny w Rzymie, zamiast pochwały od ojca usłyszał kilka cierpkich słów. Natomiast najbardziej nacierpiała się jego druga żona. Wiemy z jej listów do Tadeusza Kościuszki, że przymuszał ją do stosunków małżeńskich, że próbowała się z nim rozwieść bezskutecznie. No i była to rodzina, która no, żyła dosyć...
W kryzysie, byśmy dzisiaj powiedzieli.
Tak, tak. No nie był to miły, serdeczny człowiek.
Myślę, że być może mógłbyś mieć z nim też na pieńku po publikacji książki nazwanej Bazgracz, 3 eseje o Norblinie. Czy on by się zgodził na tego Bazgracza? Albo czy to w ogóle jakoś absolutnie. Z jego opowieści mogłoby
totalnie by
wyjść?
Się zgodził, bo sam używał tego słowa. On sam na niektórych rysunkach podpisuje się właśnie jako osoba, która marzy po papierze, która bazgrze, która właśnie nie jest tym wielkim artystą, tylko takim producentem śmieci. Więc on na przykład na jednej... On w pewnym momencie planował wydać tekę ze swoimi grafikami i na karcie tytułowej chciał umieścić pieska, który sika na arkusze, które artysta stworzył.
Bazgracz, 3 eseje o Norblinie, to jest książka naszego gościa. Mam nadzieję, że coś jeszcze zostało z historii tego człowieka do opowiedzenia w środę. Czy już wszystko wygadaliśmy?
Nie, absolutnie w ogóle nie dotknęliśmy tej problematyki. Głównie właśnie będzie o kulturze rysunku w XVIII wieku, o rozmaitych wynalazkach. Będzie oprócz wielbłądów, będzie też mowa o małpach, bo było też takie urządzenie rysownicze. No i dużo będzie właśnie takich śmiechów i ciekawostek.
17, najbliższa środa, 28 lutego. Jeśli ktoś ma moce, to na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli ktoś woli spod kocyka, to również transmisja na uniwersyteckim kanale YouTube. Doktor Konrad Niemira, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Akademickie Radio Campus.